To są eksponaty, które tutaj w muzeum były zawsze, prawda? Tylko teraz zebraliście je Państwo. Czy one są prezentowane po raz pierwszy? Albo czy są na przykład takie, które są po raz pierwszy eksponowane?
Wiele z nich rzeczywiście jest po raz pierwszy eksponowane, a wśród tych właśnie są też takie, które trafiły dosłownie kilka miesięcy temu. Także mamy tutaj też bardzo świeże eksponaty. Tutaj wspomnieć trzeba chociażby bardzo ciekawy zabytek z wraka niemieckiego okrętu Steuben, który został wydobyty przez kolegów płetwonurków podczas dokumentacji właśnie tego stanowiska podwodnego.
Ostatni nabytek.
Tak jest. To na razie jest jeszcze depozyt właściwie. Natomiast rzeczywiście pojawiają się co chwilę tego typu bardzo ciekawe eksponaty i tak jak mówię, chcieliśmy dać im głos dosłownie i w przenośni, bo też na tym flecie pięknym, zabytkowym, który ponad 200 lat przeleżał pod wodą, udało nam się zagrać piękne melodie tutaj dzięki naszym ekspertom, którzy wsparli nas właśnie w tworzeniu tej wystawy. Mamy też pewne ciekawe wątki i eksperymenty, których do tej pory żeśmy nie robili.
To jest ciekawe, prawda, że instrument, który leży pod wodą tyle lat, teraz wydaje taki, jak Państwo słyszycie w tle, dźwięk niesamowity. Dzisiaj mieliście Państwo taką małą prezentację, ale tutaj też na tej wystawie kawał historii, bo i Steuben, i Gustloff, fragmenty wydobyte tutaj, słój masła.
Mamy też ubrania właśnie z tej jednostki, to też jest kolekcja na miarę światową, tak dobrze zachowanych ubrań marynarskich, także tutaj jest bardzo duży przekrój też eksponatów od XV wieku do aż czasów współczesnych, bo mamy też oczywiście tutaj na tej II wojnie światowej kończy się ta opowieść, no ale każda historia, każdy eksponat mówi inną historię. Zwracamy uwagę tutaj na różne aspekty tej pracy na morzu, katastrof morskich, sztormów, rozbojów. Także tu jest cała kopalnia wiedzy, która tak naprawdę gdzieś tam ukrywa się przed nami na dnie Bałtyku. No, my na razie liznęliśmy troszeczkę tej historii i odkrywamy coraz to nowe stanowiska archeologiczne, więc wiemy, że tych wraków na pewno są jeszcze tysiące i tysiące historii, które na nas czekają.
Ile osób pracuje w dziale badań podwodnych? Bo to już 50 lat. Dział istnieje.
Tak jest. No obecnie mamy tam tak naprawdę zespół, który się składa z 4 archeologów. No podnosimy nasze kompetencje, prowadzimy różnego rodzaju projekty, dokumentacje stanowisk archeologicznych. No i marzymy o tym, żeby móc rozpocząć rzeczywiście niedługo budowę tego nowego oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie. To będzie zupełnie nowa jakość, zupełnie nowe kompetencje, które tam będziemy mieli. Będziemy współpracować na pewno ze szkołami, będziemy edukować właśnie w tym zakresie. No i też czekamy równolegle na to, żeby Polska podpisała, ratyfikowała konwencję UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. To wszystko stworzy nam zupełnie nową jakość i otworzy chyba kolejne karty historii przed naszą instytucją.
Od fragmentów ubiorów poprzez amunicję, przez przyrządy do nawigacji, przez tak zwane przedmioty użytku codziennego, aż po słój z masłem. To masło mnie intryguje, bo tak naprawdę takie masło odnalezione w oryginalnym, też wydobytym słoju sprzed 200 lat, ono musi mieć zapach jakiś, panie dyrektorze. My je widzimy teraz w takiej specjalnej kasecie za szybą, ale ono chyba pachnie.
Tak, to jest taka specjalna mała lodówka, rzeczywiście przeszklona, natomiast ono strasznie śmierdzi.
Zapachem
trudno
to nazwać. Nie bójmy się tego słowa.
Tak, to jest smród okropny, dlatego też jest to zamknięte w jakiś sposób. Mieliśmy kiedyś też taką ekspozycję, gdzie pokazywaliśmy te substancje organiczne wydobyte spod wody. Póki to jest pod wodą, wszystko to jest dobrze, natomiast wiadomo, substancje organiczne mają to do siebie, że później ulegają różnego rodzaju przeobrażeniom, w związku z tym to masło, gdyby było nie zamknięte, nie za szkłem, to myślę, żeby nas tutaj mocno...
Nie można byłoby tego oglądać wszystkiego w takim właśnie spokoju. A czy jest jakiś eksponat, o który biją się europejskie muzea morskie na przykład, albo którego Wam bardzo, bardzo zazdroszczą? Oprócz oczywiście pamiątek pewnie z okrętów takich jak Gustloff czy Steuben. Ja przyznaję, że patrząc na tą filiżankę do herbaty, wymyśliłam sobie już całą historię związaną z tym, kto z niej pił, ewentualnie kto tutaj płynął na tym. Też spore wrażenie na mnie zrobiły te fragmenty odzieży, mały bucik, niewielkie stopy.
Tak, no tutaj rzeczywiście każdy znajdzie pewne bardzo ciekawe wątki, które go zainteresują. Mnie ciekawi, zastanawia często zagadka kryjąca się za być może ładunkiem nielegalnie przewożonym, klamrami do butów, które znaleźliśmy na XVIII-wiecznym wraku angielskim, generał Carleton, dlatego że troszeczkę żeśmy tutaj snuli jak gdyby te nasze teorie na temat tego, czy to właśnie ktoś z załogi przemycał tego typu klamry, dlatego że w takiej ilości nikt nikt tego nie używał na własny użytek. To ewidentnie musiał być jakiś towar, który albo był szmuglowany, albo gdzieś celowo zakupiony po to, żeby sprzedać w innym porcie. No, dorabiali sobie marynarze, to też pewnie było coś zwykłego, więc no, jest dużo zagadek, które tutaj się kryją za tymi poszczególnymi historiami. To nie jest tak, że my wszystko wiemy i że wszystko możemy odpowiedzieć od A do Z. To też po to jest ta ekspozycja, żeby zasiać pewną wątpliwość widzu, żeby zastanowić się wspólnie nad tym, czy gdyby statek dopłynął do portu, gdyby dany człowiek przeżył, to ta obrączka, którą miał na palcu, która jest tu pokazywana, prawda, czy by nosił ją do końca życia, dosłownie, więc tutaj się kryją i tragedie, i pewne wątki, pewnie radosne za tymi podróżami, więc historii jest tutaj mnóstwo.
A jednocześnie możemy sobie wyobrazić taką wystawę 200 lat później, na przykład, co będą nurkowie wydobywać z dna po innego rodzaju tragediach, no bo tak naprawdę to wszystko zostało gdzieś na dnie, prawda, na przestrzeni tych kilkuset lat. To ciekawa jestem, co będzie leżało na dnie za lat 500.
No też taka nasza rola, że my weryfikujemy te stanowiska, my też aktywnie je badamy, współpracujemy z marynarką wojenną, z urzędem morskim, z różnymi biurami hydrografii. W związku z tym te penetracje dna morskiego, one wciąż trwają i to na całym świecie. Teraz wręcz jest jakiś, można zaobserwować nawet wyścig, niedawno czytałem ciekawy artykuł wokół Australii, jak powiększa się obszar przybrzeżnych terenów, który już jest w 100% pokryty siatką jak gdyby i skanami. I tak naprawdę już coraz mniej tych rzeczy pod tą wodą będzie stanowiło tajemnicę. Tam, gdzie jest bardzo głęboko, gdzie skanery nie mogą i echosondy dotrzeć, to oczywiście jeszcze to będzie gdzieś tam niedostępne. Natomiast no, coraz większe połacie, szczególnie tych płytkich obszarów przybrzeżnych, one już są zeskanowane w 100% i czy to pod przyszłe fermy wiatrowe, czy przez przyszłe inwestycje, rury, gaz i tak dalej, no ten Bałtyk i te inne morza, one już chyba coraz mniej tych tajemnic będą kryły.
To jest pewnie oczko w głowie pana Muzeum Działu Badań Podwodnych, prawda? No bo to tak naprawdę ludzi też to interesuje, co pod tą wodą znaleźliście i co pokazujecie. Jeden z ważniejszych działów.
No tak jest, oczywiście. My rozszerzamy naszą kolekcję, interesujemy się sztuką marynistyczną, bierzemy udział w aukcjach, nabywamy zabytki, które są dostępne i w internecie, i które nam oferują prywatne osoby. Natomiast no, tutaj sięgamy rzeczywiście do rzeczy niedostępnych dla przeciętnego człowieka. A przez całe dziesiątki lat nasi archeolodzy odkopywali, eksplorowali te stanowiska, powiększali kolekcję muzeum, ratowali wiele zabytków też przed grabieżą, bo trzeba powiedzieć niestety, że taki na lądzie, jak i na Bałtyku, no trwa jednak wyścig z czasem, dlatego że wiele stanowisk jest po prostu brutalnie grabionych, tak? I to jest bardzo przykra sytuacja, ale my to śledzimy, więc mówię, tutaj były różne okoliczności, w których te zabytki do nas trafiały.
Jeśli nurkowie słuchają teraz nas, to tak naprawdę co im grozi, jeśli wpłyną do takich wraków, do których wpływać nie powinni? To jest przecież zabronione prawnie.
To no, tak naprawdę trzy z tych wraków, one są jak gdyby rzeczywiście takie bardzo mocno obwarowane przepisami, to znaczy te trzy cmentarzyska oficjalnie, tak? Czyli te wraki niemieckich statków Goya, Steuben i Gustloff. Natomiast no, penetracje na innych wrakach, one czasami po uzgodnieniu z Urzędem Morskim, one są możliwe, natomiast no, nie jest możliwe oczywiście wyciąganie z nich pojedynczych zabytków, bo to burzy całą oczywiście koncepcję ochrony tychże stanowisk.
Jest po prostu kradzież.
Tak, jest to kradzież, jest to rabunek, jest to ścigane, tak samo jak rabowanie kurhanów, tak powiedzmy, i innych stanowisk archeologicznych na lądzie.
Oprócz tego, że też może być to bardzo niebezpieczne, panie dyrektorze, powiedzmy sobie, bo to, że schodzą tam nurkowie z waszego działu, to nie znaczy, że może to tak wszystko bezkolizyjnie i bezproblemowo się odbywać. Czasami nurkowie zostają pod wodą niestety, wchodząc do takich wraków i nie mogąc wypłynąć.
No wypadki się zdarzają i to tutaj regularnie obserwujemy tego typu tragedie, gdzie na okrętach podwodnych, na przykład gdzieś leżących na zewnątrz tutaj Heru, prawda, czy w innych okolicznościach rzeczywiście no, nurkowie w trudnych sytuacjach, bo Bałtyk jest trudny do nurkowania, rzeczywiście giną, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na te też statki i okręty z II wojny światowej, które czasami wypełnione są amunicją, materiałami niebezpiecznymi. Tutaj oczywiście przed różnymi akcjami eksploracyjnymi, no też na pewno zespoły saperów wcześniej rozpoznają tego typu teren. To też się dzieje wszędzie, bo wiemy, że okolice Babich Dołów, tak, Zatoka Gdańska, Pucka, no ona jest często w niektórych rejonach usiana amunicją. W związku z tym to jest też kolejna rzecz, która no nie jest zbyt przyjazna dla tych rekreacyjnych płetwonurków.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.